porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam serdecznie, drodzy Państwo. Kolejna audycja Porady nie od parady. Dzisiaj pierwsza środa miesiąca. Pochylimy się nad dosyć ciekawym tematem, zaraz go zdradzimy. Moim gościem dzisiaj jest ksiądz Dariusz Dąbrowski, kapłan kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. I zaprosiłam księdza do audycji, bo chcielibyśmy, drodzy Państwo, pochylić się nad takim dosyć ciekawym tematem, Płomień miłości niepokalanego serca Maryi. Księże Dariuszu, wiem, że ksiądz zajmuje się tutaj w Polsce tym płomieniem miłości niepokalanego serca Maryi. Czy mógłby ksiądz nam trochę więcej powiedzieć na ten temat? Co to jest? Co kryje się za tą piękną nazwą? O co tutaj chodzi?
Nie wiem, czy słowo zajmuje jest adekwatnym, dlatego że płomień miłości Matki Bożej i miłość to nie jest pewnie czymś, czym możemy się zająć, tylko czymś, co możemy w tym uczestniczyć. Znalazłem się w tej historii płomienia miłości w taki sposób, że zostałem poproszony przez wydawnictwo Esprit, które przygotowało tłumaczenie dziennika duchowego Elżbiety Kindelman właśnie pod tym tytułem Płomień miłości niepokalanego serca Maryi, i to już 2 lata temu. No i w związku z tym, że miałem dostęp do maszynopisu i do tych korekt tłumaczeniowych, więc w ten sposób, jako pewnie jeden z pierwszych, miałem też możliwość zapoznania się z całością w języku polskim przetłumaczonego tekstu. No i w ten sposób byłem proszony również o różne konferencje, rekolekcje, no i tak to się zaczęło. W tej chwili ten ruch bardzo dynamicznie się rozwija. Więc czym jest sam płomień miłości niepokalanego serca Maryi? To bardzo najpierw osobiste doświadczenie samej Elżbiety Kindelman. Myślę, że za chwilę powiemy sobie trochę o jej życiu osobistym i doświadczeniu rodzinnym, ale najpierw może właśnie jak to się zaczęło. To był rok 1962, 13 kwietnia, kiedy w kościele obchodzono wtedy w piątek przed Niedzielą Palmową wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Elżbieta doświadczyła obecności i bliskości Maryi, także ją zobaczyła w swojej takiej duchowej wizji i usłyszała jej słowa, które brzmiały: Córko, weź ten płomień, który Tobie przekazuję jako pierwszej. Jest to płomień miłości mojego serca, zapal nim swoje serce i podaj go innym. I tak to właśnie się zaczęło. Przyjąć płomień miłości, zapalić nim swoje serce i podać go innym. W tym myślę, że mieści się w ogóle taki program w tych krótkich paru słowach tego, co dokonała Maryja w sercu Elżbiety. Bardzo jej też w określonym stanie duchowym, o czym za chwilę powiem. Najpierw po prostu trzeba przyjąć Bożą miłość. Potem nie pozwolić jej zagasnąć, pozwolić zapalić to serce, rozwijać ten płomień, tak jak płomień na świecy, którą chrzcielną otrzymujemy, i podawać go innym, to znaczy dzielić się tym doświadczeniem. To przecież jest najprostszy sposób na ewangelizację. Tak się właśnie rozwijał zawsze Kościół.
Matka Boża przychodzi do Elżbiety, daje jej płomień miłości. Jedna osoba, ileś lat temu. Dzisiaj wiemy, że czcicieli płomienia miłości w Polsce i na całym świecie jest bardzo wiele. Jak to się wydarzyło, że jedna osoba przyjmuje płomień, który po kilkudziesięciu latach rozpala serca wielu osób na całym świecie?
To orędzie trzeba widzieć zdecydowanie szerzej. Ono wpisuje się pod wieloma względami w orędzie fatimskie, więc praca Matki Bożej nad ratunkiem dla świata, nad tym wyciągnięciem świata z potężnego kryzysu, w którym się znalazł, zarówno religijnym, duchowym, jak i również politycznym. Przecież Maryja przychodzi w Fatimie podczas trwania I wojny światowej, kiedy zarówno dotyczy to osobistych dramatów rodzin, których ojcowie, bracia, synowie walczą i giną na wojnie, a nawet jeśli przeżyją, to potem będą nieśli w sobie to okrucieństwo wojny dalej w swoich stanach psychicznych, także żyjąc potem we własnych domach. Maryja jako matka przychodzi, jako też ta, która chce ukoić ten ból i uzdrowić rodziny, i to będzie częścią bardzo ważną tego orędzia, ale też właśnie Maryja w Fatimie najpierw przychodzi, by rozpocząć ten wielki ruch oddania się jej niepokonanemu sercu osobiście, ale również przecież przecież wiemy doskonale, Matka Boża prosi o to, aby całe narody jej się poświęciły. I kiedy przychodzi w 62 roku do Elżbiety w Budapeszcie, przychodzi z pewną, wydaje mi się, taką misją kontynuacji na nowo, jakby w różnych miejscach Matka Boża szuka ludzi, którzy odpowiedzą na to wezwanie. I nie zawsze musimy to widzieć, że to tu i teraz, że to było orędzie skierowane, choć w 62 roku się zaczęło, trwało do lat 80. Elżbieta umiera w 85 roku, to jednak może właśnie to jest nasz czas, ten moment, w którym to zaczyna wszystko się realizować, ponieważ to, co Maria zapowiada, między innymi z kryzysem rodziny, na początku lat 60. było bardzo jeszcze w niewielkiej skali widoczne, szczególnie w krajach naszego bloku wschodniego, kiedy jakby również to doświadczenie komunizmu scalało mimo wszystko rodziny, choć była tutaj przeprowadzona również jakaś akcja. Wiadomo, że komunizm, który walczy z Bogiem, oczywiście, że będzie dotykał również trwałości małżeństwa, to jednak jeszcze zepsucie, to takie wewnętrzne rozkład rodziny, przyzwolenie na życie w nowych związkach albo zupełnie bez jakichkolwiek związków, to, czego jesteśmy świadkami teraz, no w takiej skali w ogóle nie istniało, ale Maria już wtedy mówi, przychodzi i mówi o tym, że jej serce bardzo cierpi z powodu nieszczęść, które spotyka rodzinę i rozkładu, które jej następuje. Szeroko trzeba widzieć również to doświadczenie, że to nie jest tylko Elżbieta Kindelman, Budapeszt i jakaś tam historia. To jest historia Boga z ludźmi, która się toczy ze szczególnym udziałem Matki Bożej już od tak naprawdę ponad 100 lat.
Tak jak ksiądz wspomniał, Maryja przychodzi w wielu miejscach, szuka otwartych serc. Tu dzisiaj się pochylamy właśnie nad tym orędziem, które przekazała Elżbiecie. I teraz, co my możemy, że tak powiem, dzisiaj zabrać z tego orędzia dla siebie w tych trudnych czasach, tak jak ksiądz powiedział, bo nie jest łatwo dzisiaj chronić rodzinę, przekazywać wiarę dzieciom i myślę, że nasi słuchacze też borykają się z takimi problemami. Co by nam ksiądz mógł podpowiedzieć? Czego możemy się tak złapać, jak takiego koła ratunkowego, jeśli chodzi o te przesłanie, jeśli chodzi o to orędzie?
Najpierw zobaczmy sobie to, co Matka Boża zapowiada Elżbiecie. To mamy taki zapis 17 stycznia 1964 roku, kiedy Elżbieta słyszy słowa: za Twoim pośrednictwem chcę wyrazić bezgraniczną miłość mojego matczynego serca oraz wypływający z niej ból, który odczuwam z powodu grożącego całemu światu niebezpieczeństwa rozpadu rodzin. To jest to, o czym wspomniałem. To symptomatyczna zapowiedź tego, co w świecie zachodnim już się zaczynało. Jeszcze te 60 64 rok, jeszcze nie ma rewolucji seksualnej 68 roku, a więc tego całego nurtu rewolucji kulturowej przede wszystkim, która zburzy sposób funkcjonowania rodziny tradycyjnej, jaki do tej pory był znany, ale niebo już to uprzedzająco widzi. Dzisiaj no, to nie jest już żadna tajemnica, no, chociażby raport Głównego Urzędu Statystycznego za zeszły rok, za rok 23 w Polsce mówi o 81 tysiącach wniosków do sądów o sprawach rozwodowych. Tutaj przoduje niechlubnie stolica nasza Warszawa, to jest 7,7 tysiąca pozwów. Poznań, województwo wielkopolskie, więc w którym jesteśmy, to 5,4 tysiąca podań o rozpoczęcie sprawy rozwodowej, więc mamy tutaj straszne liczby, ale za tymi liczbami przecież kryje się zawsze konkretna historia dramatu ludzi, mężczyzn, kobiet, którzy chcąc być razem, bo przecież tak to jest, że nikt nie wchodząc w związek nie zakłada, że się rozwiedzie. Raczej każdy myśli o długim i szczęśliwym życiu, a potem to się nie udaje. Się okazuje, że mamy w tej chwili 46% rozwodów, czyli no prawie połowa. To jest jedna druga, to co druga para wstaje i wychodzi, mówi: nam się nie udaje życie. No, to jest coś okropnego.
Straszne.
Ma to swoje przyczyny oczywiście, ale do takiego momentu doszliśmy. Oczywiście ludzie próbują sobie jakieś tabletki znieczulające wrzucać i coraz to słyszymy o historiach, że w dużych miastach organizuje się imprezy rozwodowe, jakby kojąc ból, tak jak jest impreza panieńska, no to potem jest impreza rozwodowa, ale wszystkiego nie można zatańczyć, zapić i no bo żyć trzeba dalej. Ostatecznie na ten głód serca i tęsknotę serca może odpowiedzieć tylko Boża prawda. I właśnie taką prawdę odnajdujemy w tym orędziu, bo Maryja zapowiada, że płomień jej niepokalanego serca powinien wędrować od serca do serca, więc będzie ostatecznie przekazywany przez ludzi, którzy żyją wiarą, by na nowo ją zapalić w tych, którzy ją utracili z różnych powodów. I że będzie to wielki cud, którego blask oślepi szatana. Ostatecznie za rozwód, jak sama nazwa wskazuje, to jest rozdział, a tym, który dzieli, no to w Biblii jest jasno jego imię określone, diabolos. Więc mamy jasną odpowiedź, gdzie tak naprawdę mamy przyczynę tych wielu, wielu nieszczęść. Maryja jako ta, która w Apokalipsie zapowiedziana już jako wielka przeciwniczka, niewiasta, obleczona w słońce, które przychodzi, by zwyciężyć złego, zapowiada, że właśnie wchodzimy w jakiś kulminacyjny moment, kiedy wydaje się, że zło triumfuje, ale tak naprawdę to ona przejmie kontrolę. I mówi o tym, że jej płomień jest ogniem miłości i zgody, który wyprosiła mu Ojca Przedwiecznego. Zgody, może to właśnie pojednania, drogi, którą ostatecznie każdy musi przejść osobiście. Najpierw pojednania z Bogiem, aby potem móc żyć w duchu pojednania także rodzinnego.
Który ma ogrzać nas, nasze serca, płomień miłości, który przekazuje Maryja Elżbiecie, jak my możemy przyjąć taki płomień, gdzie możemy go poszukać?
Jeśli mówimy o teraz konkretnie nabożeństwie przekazania płomienia miłości, to akurat tak się składa, że w najbliższą sobotę, 8 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się drugie ogólnopolskie spotkanie Ruchu Płomienia Miłości. I tutaj będziemy mieli również, mamy zaproszonych gości z Budapesztu. Przyjedzie ksiądz biskup Gabor Mochos, jak i również Gizo Kindelman, siostra Ildiko, związani z Ruchem Płomienia Miłości na Węgrzech, którzy również wygłoszą swoje świadectwo czy konferencję. I podczas mszy świętej o godzinie 17 w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej będzie msza święta zakończona właśnie nabożeństwem przekazania płomienia miłości, ale w różnych innych miejscach, jakby na stronie internetowej płomień-miłości.pl można znaleźć informacje, gdzie takie nabożeństwa się odbywają, albo ludzi, którzy w różnych częściach Polski są koordynatorami i pomogą takie nabożeństwo zorganizować, albo po prostu są tam wszystkie materiały również dostępne, nabożeństwa, jak można je przeprowadzić. Ponieważ to jest ruch, to jest coś, co się dzieje. Matka Boża podała prosty schemat, to ma być po prostu z serca do serca, a takim zewnętrznym znakiem tego jest zapalona świeca od paschału, bo na pytanie Elżbiety, która też zaskoczona tym tytułem Maryi pyta, a co to znaczy płomień miłości, odsłyszy odpowiedź Maryi, to mój Syn Jezus Chrystus. I Matka Boża prosiła, by to nabożeństwo odbywało się właśnie od zapalonej świecy paschalnej, która symbolizuje samego Chrystusa, ponieważ to Jezus jest pierwszą miłością Maryi. Ona przecież nic innego nie robi, jak tylko przynosi tę miłość i przekazuje go światu w matczyny sposób. Zgodny też z Bożym planem. I ten Boży plan objawia się bardzo też wyraźnie w stosunku do rodzin, ponieważ w jednym z orędzi Pan Jezus mówi do Elżbiety o tym, że pragnie, by każda rodzina stała się sanktuarium. Coś zdumiewającego. Jak czytałem po raz pierwszy ten tekst, to uderzyło mnie to bardzo, bo sanktuarium, słyszymy przecież o tym, że rodzina jest kościołem domowym. Mamy przecież i nawet taki ruch w kościele, który jakby ma umacniać życie rodzinne, ale żeby rodzina była sanktuarium, Jezus dodaje cudownym miejscem, w którym ona zjednoczona z wami będzie dokonywać cudów w głębi serc poszczególnych osób. Kiedy patrzymy sobie do kodeksu prawa kanonicznego, jak definiuje sanktuarium, to Kościół rozumie przez sanktuarium miejsce święte, do którego pielgrzymują liczni wierni kierujący się szczególną pobożnością. W Kaliszu oczywiście mamy przepiękne sanktuarium świętego Józefa, a tak naprawdę przecież świętej rodziny, bo całą świętą rodzinę widzimy na obrazie w sanktuarium. Jest to niewątpliwie miejsce święte, z którego tym się różni sanktuarium od każdego innego kościoła, że ludzie przybywający tam przychodzą z jakąś większą wiarą, z większą nadzieją na spełnienie swojej prośby i modlą się gorliwiej. I ta wiara i modlitwa połączona we wspólnotę sprawia, że Pan Bóg w jakiś szczególny sposób czyni tam cuda. Czytamy historię z Ewangelii o Jezusa w Nazarecie, który nie mógł tam uczynić cudu ze względu na ich niewiarę. Dlatego sanktuaria to szczególne miejsce. Ale oto Jezus teraz mówi, że rodzina ma być każdym jakimś szczególnym sanktuarium. To jest coś niesamowitego. Kiedy patrzymy sobie na sytuację dzisiejszych rodzin, no to można by powiedzieć o niej różne rzeczy, ale no na pewno nie to, że jest sanktuarium, szczególnie pielęgnującym pobożność. Mamy rodziny, w której każdy żyje w pośpiechu, zatopiony w swojej własnej komórce, gdzie zdawkowo się odpowiada na pytania, zdania i raczej zamiast rozmawiać, ludzie wydają pewne komunikaty. A jednak Pan Bóg widzi to dalej i wie, że przyjdzie taki moment, że ludzie zatęsknią znowu za prawdziwą relacją, nie wirtualną, tylko realną. I że to może dokonać się tylko w tajemnicy serca, a więc odnowionej miłości. I dlatego też daję przeciekawą wskazówkę dla matek, ale myślę, że dotyczy to jakoś też całej rodziny. Tu padło to pytanie przez Panią zadane, jak mogą rodzice, jaką lekcję z tego wynieść orędzia. Jest to przekazane właśnie w tym orędziu z 64 roku, ze stycznia. Wy matki musicie zachować dla dzieci wyrozumiałe ciepło serca, również po ich odejściu. Bardzo ważne zdanie i jest myślę, że odpowiedzią kojącą dla wielu rodziców dzisiaj, przeżywających dramat odejścia swoich własnych dzieci od Boga, od Kościoła. Niektórzy rodzice pytają, gdzie popełniliśmy błąd, bo no, staraliśmy się jak mogliśmy, wychowanie religijne. Czasami nawet dzieci uczestniczyły w jakichś wspólnotach kościelnych, na pielgrzymkę chodziły. A tutaj przychodzi taki moment, idą na studia i jakby ręką odjął ostre przecięcie brzytwą i związków z Kościołem, z zasadami, z dekalogiem, zamieszkują sobie z kim chcą i rodzice nie mają nad tym żadnej kontroli, tylko zdziwienie wielkie, dlaczego do tego doszło. Czasami tak jest, rzeczywiście ten błąd był, bo jak ktoś całe życie zaniedbał swoje wychowanie dzieci, no to jest prosta konsekwencja, ale czasami tak nie jest. I tutaj widzimy, że jesteśmy świadkami takiego wielkiego ucisku, który panuje, to jest w samym Kościele, który doświadcza przecież wielu ludzi, że wszyscy są bezradni. Bezradni są rodzice, bezradni jest Kościół, katecheci, proboszczowie. Wszyscy tylko opisujemy, że coś się dzieje złego. Ciągle nie mamy pomysłu, jak to naprawić. Teraz chociażby dyskusja z religią w szkole, ale czy to samo w sobie jest odpowiedzią na problemy? Czy wiarę nam oczywiście uratuje wśród młodzieży? Dyskusja o jednej czy dwóch godzinach w szkole. To widzimy, że to po prostu nie działa.
Tak.
A jest odpowiedź, jest pewna odpowiedź nieba na to. Zachować wiarę. Wy, matki, musicie zachować dla dzieci wyrozumiałe ciepło serca, również po ich odejściu. To znaczy zachować się tak, jak zachowuje się Bóg. Mamy przecież tę historię marnotrawnego syna i miłosiernego ojca. Ojciec, który jest potraktowany przez swojego syna tak, jakby już umarł. Daj mi majątek, który do mnie należy, oznacza potraktowanie ojca, jakby już nie żył. I syn marnotrawny roztrwonił wszystko, ale powraca. I ojciec z tym ciepłem serca, wyrozumiałym miłosierdziem wychodzi na spotkanie swojego syna, a on ma gdzie wrócić. I po całym tym zabłąkaniu swojego życia wie, że ma dom, gdzie ktoś na niego czeka. I to, myślę, jest potężna siła tego orędzia, żeby rodzice zachowali wiarę, zaufanie do Boga, że On kocha wasze dzieci bardziej niż wy sami i Jemu zależy bardziej na ich wiecznym zbawieniu niż wam. Ale chce się posłużyć wami, waszą wiarą, waszą ofiarą, waszą modlitwą, żeby serca tych dzieci zostały przemienione. Nawet jak już będą dorosłymi mężczyznami, kobietami. Może tak jest, bo czasami tak jest, że jesteśmy świadkami jako kapłani, że ktoś przychodzi na pogrzebie swoich rodziców i mówi, dawno już nie byłem u spowiedzi, ale teraz umarł mi mam ojciec, matka, chciałbym się pojednać z Bogiem. Nieraz można zapytać, czy trzeba, żeby ktoś umarł, żeby ktoś ożył. Nieraz tak po prostu jest.
Jak to wyglądało w życiu Elżbiety? Bo mówimy o orędziach, a czy ksiądz by też mógł powiedzieć coś o jej życiu prywatnym? Bo ktoś może powiedzieć, no ona była szczęściarą, spotkała Maryję, Maryja jej przekazała płomień i pewnie w jej życiu było wszystko usłane płatkami róż. Więc jak było
no,
w życiu
chyba wszystko
Elżbiety?
Można by powiedzieć. Tak, zresztą jak patrzymy na życie wielu mistyków, to rzadko których było usłane życie różami, raczej kolcami, bo to doświadczenie bliskości z Panem Bogiem jednak niesie w sobie dużo cierpienia, dlatego że poznaje się jakby tą tajemnicę cierpienia Boga. To jest zawsze prawdziwe doświadczenie mistyczne jest zakotwiczone w tajemnicy paschalnej, męki, śmierci i zmartwychwstania. I zresztą tak jak nasze życie chrześcijańskie, głęboko katolickie, musi być zanurzone w tajemnicę eucharystyczną, a to jest przecież męka i śmierć Jezusa, która prowadzi do zmartwychwstania. W życiu Elżbiety ona już jako dziecko doświadczyła straty swoich rodziców, została więc bardzo wcześnie sierotą. Potem nawet zostaje przekazana w ramach takiego programu pomocowego na kilkanaście miesięcy do rodziny zastępczej w Szwajcarii. Tam choć spędziła bardzo dobre chwile, ci ludzie bardzo ją kochali, nawet myśleli o jej adopcji, jednak jej tęsknota za Węgrami sprawiła, że wraca do Budapesztu. Ale tam musi się tułać, ma kłopoty z przetrwaniem, z zarobieniem pieniędzy i będąc nastolatką, Ostatecznie przy pomocy sióstr, do których też chciała wstąpić, była przekonana, że ma powołanie zakonne, ale do trzech różnych zgromadzeń próbowała wstąpić, ale wszędzie jej odmawiano, jakby siostry obawiały się, że nie tyle szuka Boga, co strawy i dachu nad głową. Ale jedna z sióstr przełożonych wykazała się takim duchem Bożym i po nocy spędzonej na modlitwie daje odpowiedź Elżbiecie, że ma przekonanie, że jej powołaniem nie jest bycie siostrą zakonną, tylko życie w świecie. I daje jej wizytówkę z nazwiskiem i adresem swojego brata, księdza, który był proboszczem w jednej z parafii w Budapeszcie. Proboszcz pomaga jej znaleźć pracę i Elżbieta tam również zaczyna śpiewać w chórze kościelnym i poznaje Karola Kindelmana, o 33 lat starszego od niej mężczyznę, który najpierw zastanawia się, czy w ogóle choć pomiędzy nimi jakieś uczucie się pojawia, to jednak no, jest duża różnica wieku. No i tutaj się konsultują nawet z proboszczem, co w tej sytuacji zrobić, ale Elżbieta tutaj bardzo rezolutnie odpowiada, że panny w moim wieku to się raczej poślubia niż adoptuje. No i też do ślubu doszło i to okazuje się jeden z najszczęśliwszych momentów w życiu Elżbiety, który trwa kilka lat, kiedy zamieszkują w pięknym domu z ogrodem. Karol jest kominiarzem, więc ma ósmą dzielnicę pod sobą Budapesztu, więc jest zamożnym człowiekiem, rodzi się sześcioro dzieci, no ale ta sielanka zostaje przerwana gdzieś jeszcze w czasie trwania II wojny światowej w latach 40., kiedy Karol umiera na nowotwór. No i Elżbieta zostaje sama z sześciorgiem dzieci, mając 33 lata w komunistycznym kraju, który takim staje się Węgry, podobnie jak Polska. Szykanowana za zachowanie wiary, za posyłanie dzieci na lekcje religii. No zaczyna się bardzo trudny okres w jej życiu, pod każdym względem, materialnym, jak i również emocjonalnym, duchowym. Przeżywa taki proces wypalenia, choć należy do trzeciego zakonu karmelitańskiego, to jednak widzi, że wszyscy wokół niej się rozwijają duchowo, tylko ona nie. W międzyczasie dzieci dorastają, oddaje im pokój po pokoju, w którym mieszka, więc sama zostaje w takiej klitce, pokoiku malutkim. Ale ten proces był potrzebny wypalenia, aby potem właśnie mogła doświadczyć tego zapalenia w płomieniu miłości Maryi, która właśnie przychodzi, czeka na to, się niej to wydarza. Elżbieta ma wtedy 48 lat, ale już przeszła swoje. No i również ona usłyszy od Maryi bardzo trudne słowa, że doświadczy tego, czego Maryja doświadcza jako matka Kościoła, odejścia dzieci od Boga. Jej dzieci, jeden jej z synów umiera wcześniej, ale pozostała piątka odchodzi od Kościoła. Jednocześnie Maryja daje jej obietnicę, ponieważ niesiesz w sobie ten płomień miłości, że twoja modlitwa, twoja wytrwałość i twoja miłość będzie jak kropla oliwy, która w chwili śmierci twoich dzieci spłynie z twojego serca do pustych lamp ich życia, aby pojawiło się to światełko, światełko wiary, które pozwoli im się zbawić. Piękna obietnica, ale też rozumiemy, jak bardzo trudna, że tutaj nie ma sielanki doczesnej, ale jest to trudne doświadczenie, które Maryja powierza swojej wybrance Elżbiecie, by dzieliła z nią boleść serca. Nie bez powodu Maryja wybiera właśnie Dzień Matki Bożej Bolesnej, wspomnienia jej bolesnego serca, przebitego siedmioma mieczami, aby w Elżbiecie znaleźć tą, która również będzie współcierpieć razem z nią dla dobra Kościoła.
To, co teraz ksiądz powiedział, to wielka też nadzieja dla wielu rodziców, matek, ojców, którzy widzą właśnie odejście swoich dzieci od Kościoła. To, co powiedziała Maryja do Elżbiety, wiara, modlitwa i ta oliwa, ten płomień niepokalanego serca Maryi, który rozpali serca tych dzieci już nawet w trakcie śmierci. Wielu rodziców dzisiaj właśnie patrzy na to, że dzieci odchodzą od Kościoła, od wiary, od Boga. I ten płomień miłości jest taką wielką nadzieją dla tych wszystkich osób. Myślę, że w słuchaczach zrodziło się takie pragnienie przyjęcia tego płomienia miłości, bo to taka wielka nadzieja. Ten płomień w ogóle sam w sobie, jak myślimy o płomieniu, to jest czymś ciepłym, dobrym, a też tak bardzo nikłym, bo to nie ognisko, to niewielki żar jakiś, tylko mały, nikły płomień, o którego trzeba się zatroszczyć. Tak dużo i tak niewiele. Coś bardzo delikatnego, a tak bardzo ważnego, co może rozpalić serca różnych osób, które są daleko od Pana Boga.
W Kaliszu właśnie raz w miesiącu odbywa się spotkanie grupy Płomienia Miłości. Tam są modlący się ludzie, którzy ten płomień już przyjęli, modlą się w ten sposób i mogą przekazywać go innym. Wystarczy przyjść, zgłosić i również doświadczyć tego w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu.
No właśnie, tak jak ksiądz mówił o tym sanktuarium. I to sanktuarium jest, ten dom. Kościół zawsze jest naszym domem. Możemy tam przychodzić, czerpać, brać płomień miłości Nieopokalanego Serca Maryi do siebie, do swoich domów, aby ogrzać siebie, aby mieć tą nadzieję, że nawet jeżeli byśmy się gdzieś zagubili, to płomień właśnie jest takim znakiem, do którego możemy wrócić. Pokazuje nam drogę, tak?
Płomień trzeba podtrzymywać i dlatego też jest Matka Boża zostawia coś bardzo konkretnego, że to nie jest tylko wezwanie, o tak, no zachowajcie rozmiałe ciepło miłości, no ale jak to zrobić? No bo życie jest twarde, wiemy o tym. Czasami brakuje sił. Drogą do świętości nie jest akcyjność, tylko wytrwałość. I dlatego mamy tutaj plan z nieba, bardzo prosty, który Maryja nazywa wieczernikami, spotkaniami modlitewnymi wynagradzającymi w rodzinach. I podaje bardzo prosty sposób składający się z czterech punktów, jak to powinno się odbywać. Najpierw trzeba się zebrać w kilka osób. Jeżeli jest to możliwe w rodzinie, mąż, żona, dzieci, to najlepiej, ale czasami to nie jest możliwe, więc mogą zebrać się przecież przyjaciele, znajomi, ktoś, kto właśnie ma pragnienie takiej wspólnej modlitwy zgodnie z zasadą, gdzie dwaj albo trzej są zebrani razem, to Jezus jest pośród nich. Potem Matka Boża mówi, żeby zacząć takie spotkanie pięciokrotnym znakiem krzyża dla uczczenia pięciu ran Chrystusa i dla jakiegoś wyciszenia i tworzenia duchowego nastroju i też treści, przeczytanie, lektura rozdziału z Ewangelii oraz Pisma Świętego, żeby przygotować ducha do modlitwy, no i odmówienie części różańca. I to jest bardzo proste rozwiązanie. Zresztą odpowiedź też na to, o co wołała Matka Boża w Fatimie, chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec. To gdyby takie wieczerniki były raz w tygodniu, odbywały się, bo o to prosi Maryja właśnie w orędziu Płomienia Miłości, przynajmniej raz w tygodniu zgromadźcie się wspólnie na modlitwie. To jest potężna siła, po to, by przenieść tą nadzieję na ratunek dla dzieci waszych, ale również dla świata, bo ten płomień, my tu skupiliśmy się na historii dotyczącej rodziny, ale jest oczywiście szerszym planem ratowania sytuacji, jaką mamy obecnie w Kościele, na świecie. Jest takie jedno orędzie bardzo mocne, też Elżbieta na to zwraca uwagę, że ton Maryi był inny niż do tej pory, kiedy mówi o tym, że rozpęta się straszliwa burza, nie burza, lecz orkan, który wszystko spustoszy, zniszczy wiarę i ufność nawet wybranych. To zapowiedź rzeczywiście bardzo poważnej próby, która czeka Kościół. I trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę i nie utyskiwać, tylko się po prostu przygotować i przygotować swoje serce, żeby zachować to, co jest najcenniejsze. Nieskażoną wiarę, to, co jest konstytutywne dla Kościoła, dla wiary, więc życie sakramentami, pobożność maryjną. Tam jest Kościół prawdziwy, gdzie jest biel hostii i gdzie jest biel niepokalanej. Tak jak widział to święty Jan Bosko, kto się będzie trzymał tej zasady, nie zginie. Jak jest burza, no to trzeba ją przetrwać. Mamy teraz okres burzowy i przychodzą komunikaty centrum
tak.
Przeciwdziałania.
Żeby pochować
tak.
różne
żeby
rzeczy,
pochować się,
żeby
tak,
się
i
przygotować.
Uważać, i znaleźć schronienie.
Tak.
Więc znajdźmy również duchowe schronienie w tym, co prosi Matka Boża i kto nie zmarnuje tego czasu, no to gdy przyjdzie naprawdę burza, no to będzie bezpieczne. To jest obietnica jej niepokalanego serca.
Dostajemy komunikaty z nieba. Maryja mówi nam, co mamy zrobić konkretnie.
Od dawna, bylebyśmy się tylko do nich nie przyzwyczaili, bo przychodzą komunikatem, bo przecież nic się nie dzieje. A kiedyś, gdy naprawdę przyjdzie burza, huragan i wszystko spustoszy, żebyśmy nie byli na zewnątrz, tylko wewnątrz i nie.
Tak. I przyjmujmy płomień Niepokalanego Serca Maryi. Szczególnie teraz, z miesiąc czerwiec, tutaj też przecież wszystkie nabożeństwa do serca Pana Jezusa. Te dwa serca są bardzo zjednoczone, jedno z drugim. Dają pełnię, tak można powiedzieć. Orędzia płomienia miłości Niepokalanego Serca Maryi, myślę, wpisują się bardzo również w serce Pana Jezusa.
No to jest ta sama miłość. Maryja mówi, że płomieniem miłości jest jej Syn Jezus Chrystus, którego serce goreje miłością i mamy ten znak w Eucharystii zachowany. Więc czcimy Najświętszy Sakrament, jak potrafimy najpiękniej. To jest przecież serce Boga. Przez to przyniesiemy również radość naszej Matce.
Pięknie. Księże Dariuszu, ja bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko, co ksiądz nam powiedział, że ksiądz tak chociaż przez chwilę przybliżył nam to orędzie. Oczywiście wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się dokładnie z orędziem, zapraszamy do zakupienia książki Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Książka bardzo piękna, ja sama osobiście mam i czytam, nie mogę się oderwać. Tych, którzy chcą również przyjąć płomień miłości, zapraszamy czy to do Sanktuarium Świętego Józefa, czy nawet na tą pielgrzymkę, o której ksiądz wspomniał, na Jasną Górę. Więc drodzy Państwo, możemy czerpać. Maryja wysyła nam komunikaty, niebo się o nas troszczy, przypomina nam, co mamy robić. Nie jesteśmy sami i mamy nadzieję. Nadzieję w to, że Maryja jest zawsze przy nas, jeżeli tylko będziemy chcieli przy niej być, bo to też dużo od nas zależy i to jest taka nadzieja. Nadzieja na to, że nawet jeżeli przyjdzie coś trudnego, strasznego, tak jak ksiądz powiedział, możemy się schronić, a Maryja prosi nas, żebyśmy się na to przygotowali. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam. Również na koniec odmówię modlitwę nad wami wszystkimi słuchaczami, która podyktowała Matka Boża Elżbiecie i prosiła, byśmy ją często odmawiali. Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego płomienia miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Do usłyszenia.
I niech tak się dzieje. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za uwagę. W dzisiejszej audycji moim gościem był ksiądz Dariusz Dąbrowski, kapłan Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Neri. Tematem naszej rozmowy był płomień miłości Niepokalanego Serca Maryi. Serdecznie dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.